Drodzy bracia i siostry, czasami doświadczamy trudnego przeżycia, jakim jest opuszczenie nas przez krewnych, znajomych i przyjaciół. Czasami jest taka sytuacja, że na przykład znajdujemy się nagle na terapii w szpitalu, albo jakoś tak się zdarza, że Bóg niejako oddala od nas ludzi i mamy mało kontaktów. Czasami są jeszcze inne przyczyny, jakiś konieczny wyjazd i są takie chwile samotności. Nie zawsze one są przyjemne, ale nieraz są konieczne. Tak samo, jeżeli ktoś opuszcza jakąś organizację religijną, który był wcześniej, poznał Pana Jezusa, często opuszczają go rzekomi przyjaciele czy znajomi i zostaje taki człowiek sam. Ale czy jest rzeczywiście sam i jak odnieść pożytek z tego stanu? Jakie są cele, że Bóg nieraz doprowadza do tego, że jesteśmy osamotnieni? W Ewangelii Jana, 8 rozdział, werset 29, Pan Jezus mówi tak. Ewangelii Jana 8:29. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. I jeszcze 16 rozdział, werset 32. Oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do swoich, i mnie samego zostawicie, lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Czasami powodem takiego osamotnienia jest przeprowadzka w inne miejsce, gdzie nie znamy ludzi, ludzie są zamknięci i trudno o jakieś przyjaźnie, znajomości. Czasami też ludzie wierzący są pozamykani w swoich domach albo w swoich kręgach. I są zamknięci na innych ludzi wierzących i ludzie wierzący są niektórzy opuszczeni. Ale jakie cele może mieć nasz kochający Ojciec Niebiański, dopuszczając do takiej sytuacji w naszym życiu, że czasami jesteśmy osamotnieni? Więc omówimy dzisiaj dwa takie główne cele, ale to nie wszystkie. Będziemy omawiać, jak Bóg da, jeszcze dalej. Pierwszym takim nadrzędnym celem jest wyciszenie naszego niespokojnego umysłu i skupienie się na Bogu. W Psalmie 46, wersecie 11 przeczytam według przekładu literackiego: Wyciszcie się, poznajcie, że ja jestem Bogiem, wielkim wśród narodów, wywyższonym na ziemi. Psalm 62 też mówi, że jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od Niego jest zbawienie moje. Nieraz biegniemy przez to życie, jak to ujął prorok Jeremiasz w 8 rozdziale, w wersecie 6, jak koń cwałujący w bitwie. Nie zastanawiamy się głębiej nad naszymi czynami, decyzjami czy relacjami. Nie zastanawiamy się nad przyczynami tego, co się wokół nas dzieje, albo przyczynami też naszych błędów. Pochłania nas nadmiar zajęć. I właśnie odosobnienie pozwala przemyśleć, czy wszystko dobrze czynimy, czy w czymś nie błądzimy. Możemy, a nawet powinniśmy prosić Stwórcę, który najlepiej nas zna, bo nas ukształtował, słowami Psalmu 139, ostatnie dwa wersety, 23 i 24. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. To jest bardzo ważna modlitwa, ponieważ czasami jak jesteśmy otoczeni ludźmi, często to są osoby wobec nas przychylne i one nas utwierdzają w tym, że to, co robimy, jest dobre. A nieraz w chwili samotności możemy się zastanowić, czy na pewno tak jest. Czasami mamy dobre mniemanie o sobie. Tak jak kiedyś to ujął brat Sławek, jestem bardzo skromny, jestem z tego powodu bardzo dumny. Ale to jest nieboża droga. I jest czasem niebezpieczeństwo, że od dłuższego czasu kroczymy niedobrą drogą. Księga Przypowieści, inaczej Przysłów, 14 rozdział, werset 12 pokazuje na zwodniczość, jakiej ulega wielu ludzi, także niektórzy chrześcijanie. Przypowieści 14, rozdział, werset 12. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Wiele osób ma przekonanie, że jest na tej właściwej drodze, ale mylą się. I nieraz takie brutalne zderzenie z samotnością, z rzeczywistością powoduje, że otwierają się oczy. Mam takiego znajomego, który był szereg lat świadkiem Jehowy i nie widział w tym problemu, dopóki nie zachorował i nikt się nim nie interesował. Jak on był potrzebny, musiał tam służyć, musiał coś pomóc, to był zawsze chętny, ale jak został sam ze swoją chorobą, nikt mu nie pomógł. A jeszcze jak mu tatuś zmarł i został sam z mamą, też doświadczył osamotnienia. Dzięki niech będą Bogu, że znaleźli się chrześcijanie, którzy mu potem pomagali. On potem wyszedł z organizacji świadków i po latach w końcu doświadczył sam osobiście nawrócenia. I dzisiaj, mimo że jest w domu opieki, cieszy się, że się nawrócił, że zna Boga. I bracia go odwiedzają, kiedy jest potrzeba. Także nieraz otwierają się oczy w takich różnych doświadczeniach. Czy ja mam naprawdę braci i siostry? Czy ja naprawdę mam chrześcijan wokół siebie? Albo też, czy jestem na dobrej drodze, czy jestem we właściwym kościele? Może tak się okazać w chwili odosobnienia, że mimo, że regularnie do tej pory czytaliśmy Słowo Boże, to była to tylko religijna rutyna, a Jego przesłanie nie dotykało nas do głębi naszej natury i nie przemieniało nas na obraz Boga Ojca i Pana Jezusa. A przecież dzięki poznaniu, jak mówi list do Kolosan, trzeci rozdział, ten nowy człowiek odnawia się na obraz Tego, który go stworzył. Apostoł Paweł także doświadczył pewnego odosobnienia i w najważniejszych sprawach, jak mówi, nie radził się ciała i krwi. W liście do Galacjan, pierwszy rozdział, werset 16. To znaczy nie radził się człowieka, bo ciało i krew to jest semickie określenie oznaczające człowieka. I bywa tak nieraz, że mamy wiele spraw, wiele osób wokół nas, lecz z naszej krzątaniny nic wartościowego nie wynika. Raczej coraz bardziej uzależniamy się od ludzi, a nasz Zbawiciel pozostaje w tyle. Czyli druga skrajność. Czasami ktoś jest ciągle otoczony ludźmi, ciągle coś robi, ciągle działa, a gdzieś w tym wszystkim brakuje głębszego sensu. I nie umiemy odnaleźć nieraz woli Bożej względem naszej konkretnej sytuacji. I właśnie izolacja może być o tyle pomocna, że usłyszymy wreszcie głos Boga. Nie spodziewajmy się, że będziemy słyszeć fizycznie głos Boga, ale najczęściej Bóg przemówi do nas przez swoje słowo lub zaszczepi nam w sercu mocne przekonanie, że mamy postąpić tak, a nie inaczej i że mamy też się oczyścić z pewnych grzesznych nawyków. Potem jednak musimy konsekwentnie zastosować to w naszym życiu, co jest możliwe dzięki wsparciu Ducha Świętego. Jest taka dość dobra książka Odkrycia w samotności przełożonego Wolnego Kościoła Ewangelicznego w Niemczech Petera Strauka. On sam się na pewnym etapie przeraził, że był tak zajęty, tak miał wypełniony kalendarz, że w zasadzie zaczął tracić kontakt z Bogiem. Mimo, że mu służył, to służba stała się celem samym w sobie. I wyjechał w okresie zimowym, o dziwo, na wybrzeże Holandii i tam chodził na spacery po plaży, tam rozmyślał i Bóg do niego przemówił przez swoje słowo. I on przewartościował pewne rzeczy. Także nieraz jest to potrzebne. I w takich warunkach najlepiej skupić się na Bogu, na Jego doskonałości, na wspaniałości, na Jego cudownych atrybutach, na Jego przepięknym charakterze, bo to pociesza. Drodzy, bardzo jest ważna budowa psalmów. Tak jak Bracławek dzisiaj zauważył, psalmy często są pisane w dramatycznych okolicznościach i zaczynają się smutno. Nawet można powiedzieć depresyjnie, bardzo tak smutno, jest niewesoło, albo choroba, albo przeciwnicy, albo takie załamanie. Ale kiedy psalmista kieruje swoje myśli ku Bogu, ku Jego cechom wspaniałym, to doznaje pociechy i koniec psalmu często już jest bardzo pocieszający. Dlatego rozmyślajmy o Bogu. On nas miłuje. Czasami jesteśmy wypaleni psychicznie, nie odczuwamy jakoś namacalnie tej miłości Bożej, ale bądźmy pewni, że On nas nie wypuszcza ze swoich rąk. I kiedy będziemy rozmyślać o Bogu, doświadczymy pożytku z chwili osamotnienia. Omówmy teraz drugi cel, bo pierwszy cel polega na tym, żeby się wyciszyć i skupić na Bogu, kiedy zdaje się, że jesteśmy bardziej sami ze sobą. A drugim celem tymczasowej izolacji jest nauczenie nas przez Boga, przy naszej oczywiście współpracy, dojrzałego sposobu myślenia. Jest bardzo ważne, żebyśmy nabyli dojrzałego sposobu myślenia. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, werset 20. Zobaczmy. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Inny przykład mówi, w tym co złe bądźcie jak niemowlęta, w myśleniu jednak bądźcie dojrzali. Często tak się zdarza, że kręcimy się w kółko w naszym życiu, nie robiąc większych postępów. Wynika to stąd, że nie poświęciliśmy wystarczającej ilości czasu, aby przemyśleć z modlitwą pewne sprawy do końca, aby zweryfikować wartość pewnych naszych działań, a nawet ich zasadność. Czasami też człowiek bezmyślnie idzie przez życie i nie zastanawia się, czy gdzieś ciążą na nim jakieś niewyznane winy, nieuregulowane sprawy. Niedawno taki nasz brat dość młodo umarł i wszystko uporządkował przed śmiercią. Ze wszystkimi się pojednał, wszystkich przeprosił. Gdziekolwiek coś tam w młodym wieku nawet ukradł, to z biblioteki bodajże książkę, no to też tę sprawę uregulował. Wyczyścił swoje konto do końca. I dobrze traktować poważnie swoje życie. Dobrze zastanowić się, czy też nasze działania w danej sprawie są naprawdę potrzebne i zasadne. Trzeba też tu rozważyć, czy jesteśmy jak niemowlęta w tym, co złe, czy zachowujemy niewinność. Czasami ciekawość może nas pchać w niebezpieczne tak zwane rejony. I tutaj Księga Objawienia, 2 rozdział, werset 24, ostrzega przed głębokimi rzeczami, ale niedobrymi. Księga Objawienia, 2 rozdział, werset 24. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Pan Jezus nie nałożył na tych chrześcijan w Tiatyrze żadnych dodatkowych obowiązków, bo trzymali się zdrowej nauki, nie przyjęli fałszywej i nie poznali tego, co nazywane było głębinami szatańskimi. I dzisiaj jest szczególne niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla młodych ludzi, ale dla starszych też. To znaczy, to niebezpieczeństwo czai się w internecie. Jest tam mnóstwo zwodniczych nauk, niebezpiecznych teorii, nieczystych też materiałów, które mogą narazić na szkodę naszą wiarę i prawość. Są wielkim zagrożeniem, jeśli nie będziemy się mieli na baczności. Oczywiście trzeba powiedzieć, że jest wiele dobrego materiału, jeśli korzysta się rozsądnie, ale są tak dziwne teorie, są tak dziwne materiały i niepokojące, potrafiące podkopać wiarę i oddalić całkowicie od Boga Biblii, od Słowa Bożego, od Ewangelii. Dlatego musimy się mieć na baczności. Inna sprawa jest też taka, że nieraz mamy tendencję, aby ulegać negatywnym emocjom i złym, pesymistycznym nastrojom. Poddając się im, zdecydowanie oddalamy się od Boga. Chociaż On się od nas nie oddala, ale my w sercu odchodzimy, bo zaczynamy bardziej wątpić. I Księga Przysłów, Przypowieści, 24 rozdział, werset 10, mówi tak, tu z przekładu literackiego zacytuję. Jeśli zniechęcasz się w dniu trudności, trudno mówić o Twojej sile. A inny przekład mówi, Twoja siła zawodzi. Więc zniechęcanie się, tracenie ducha, to również może nas podkopywać i możemy w chwilach samotności przemyśleć, żeby bardziej wołać do Pana, bardziej szukać Jego pomocy, kiedy już pojawiają się pierwsze jaskółki takiego złego nastroju. Żeby nie hodować w sobie takich złych emocji. Żeby już od razu zapobiegać Bo jeżeli widzimy już początkowe rozdrażnienie, to już pora wzywać Pana, żeby pomógł pokonać w nas ludzką słabość. Także widzimy, że dojrzałe myślenie jest bardzo potrzebne i taka szczera obserwacja samego siebie, żeby widzieć swoje nastroje, swoje usposobienie, swoje też korzystanie z mediów i tak dalej. Ale kolejna ważna sprawa, zobaczmy do Ewangelii według Łukasza, 6 rozdział, werset 26, Łukasza 6:26. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą, tak samo bowiem czyni fałszywym prorokom ojcowie ich. I jeszcze porównajmy z Mateusza 16, rozdział, werset 26. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Istnieje poważne niebezpieczeństwo, które polega na tym, że idąc przez życie świadomie lub nie, stajemy się duchowymi kameleonami. Może tak się stać, że chcąc być lubianymi przez wszystkich z naszego otoczenia, faktycznie pozyskamy uznanie bardzo szerokiego ogółu znajomych czy krewnych. Jednak możemy przy tym pójść na tak niebezpieczne kompromisy, że w końcu okażemy się ludźmi pozbawionymi kręgosłupa moralnego oraz jednoznacznych, niewzruszonych przekonań. To szczególnie przywara, która zagraża duszpasterzom i kaznodziejom oraz innym pracownikom kościelnym. Czasami chcą się przypodobać, zbliżają się wybory w zborze, to lepiej może w kazaniach pewnych rzeczy nie poruszać, żeby się nie narazić i tak dalej. Czasami próbuje się jakoś pozyskać sympatię i nie głosić wtedy Słowa Bożego w sposób bezkompromisowy. Niekiedy ulegają też pokusie nauczyciele akademicy lub szkolni. Chcą być fajni, tak? Chcą być takimi, których ich wszyscy uczniowie czy studenci lubią. A przypomnijmy sobie te słowa. Biada wam, gdy wszyscy dobrze o was mówić będą. Taki człowiek gdzieś się rozmija z prawdą. Jeżeli wszyscy tylko o nim dobrze mówią, on jest, dostosowuje się do każdego otoczenia, może pozyskać dla siebie cały świat, ale na duszy swojej szkodę ponieść. Taka osoba przypomina pana Piszczyka, bohatera filmu Zezowate Szczęście, który umiał się dostosować do każdego rodzaju otoczenia, byle przypodobać się ludziom. Te jego starania nie skończyły się dobrze, bo w zasadzie potem była konfrontacja i wyszło na jaw, że to jest taki, no, to się mówi oportunista, tak? Taki człowiek, który dopasowuje się do każdego otoczenia. O wiele gorzej jest z chrześcijaninem, który wyżej postawi uznanie w oczach ludzi niż pragnienie podobania się Bogu. Widzimy, że teraz niedawno było takie diabelskie nabożeństwo w Warszawie, gdzie pobłogosławiono 5 par homoseksualnych i był ksiądz profesor katolicki. Cytowano dokument tego papieża Franciszka, który wzywa do błogosławienia takich par, chociaż nie do udzielania im ślubu. I też był pastor reformowany, gdzie Kalwin by się w grobie przewrócił, gdyby usłyszał, że wyznawca rzekomy jego nauki coś takiego robi. I była kobieta z kościoła luterańskiego, która usługiwała też w ten sposób. Jest to hańba. Jest to próbowanie przypodobania się światu i to nie przyniesie dobrych rezultatów. Ewangelia Jana, zobaczmy, co mówi. Czego tacy ludzie szukają? 12 rozdział, 42 i 43 werset. Mimo to jednak wielu członków rady uwierzyło w niego. Chodzi o Sanhedryn, tak? Naczelną Radę Żydowską. Uwierzyło w niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Czyli ze względu na faryzeuszy wielu przywódców ważnych w Izraelu nie przyznawało się, że Pan Jezus i jego orędzie, jego przesłanie im się podoba. Nie chcieli być wykluczeni społecznie. Wtedy to wiązało się z poważnymi konsekwencjami. Ale dlaczego tak robili? Zależało im na uznaniu ze strony ludzi, nie na chwale Bożej. Kiedyś poruszył mnie wywiad z pewnym duchownym, właśnie pastorem wyznania, który głosił błędną naukę, i on się o tym przekonał i sumienie mu nie pozwalało nawet dotrwać do emerytury, która mu przysługiwała. Wcześniej opuścił to wyznanie, bo uznał, że tam nie ma prawdziwej Ewangelii. Zobaczmy, człowiek z kręgosłupa. I wielu ludzi tak się potrafi zachować po prostu odważnie, ryzykując swoje dobre imię, bo często dorabia się złą opinię takim ludziom, często się ich zniesławia po odejściu z danego ugrupowania czy po opowiedzeniu się za Chrystusem. Znane są przypadki na przykład, że w Izraelu, jeśli syn jakichś rodziców chce zostać uczniem Jezusa, wydziedziczają go. Po prostu nie będzie miał spadku po rodzicach, otrzymają ci, którzy pozostaną w judaizmie, te dzieci. Więc poważna presja jest do dzisiaj. Pewien mądry duszpasterz, ja tu nieco zmodyfikuję jego wypowiedzi, nawiązuje do tych wersetów, czy podobne myśli porusza, i chciałbym je przytoczyć, które napisał w liście. W ostatecznym rozrachunku musisz podążać za nauką Chrystusa, apostołów i wczesnego Kościoła oraz trzymać się świadectwa swojego sumienia o prawdzie. Jeśli zachowasz w swoim życiu zgodność ze wszystkim innym, a tego nie zrobisz, to będziesz nieszczęśliwy. Czyli zobaczmy, można być zgodnym ze wszystkimi ludźmi, ale nie z nauką Chrystusa, apostołów i wczesnego Kościoła, i będzie niby spokój, ale to nie będzie święty spokój. Poniesiemy szkodę. Pozyskamy cały świat, a na duszy poniesiemy szkodę. Dalej mówi tak. Twoje życie jest tak splecione z innymi ludźmi i obowiązkami, że powinieneś lub powinnaś poruszać się bardzo ostrożnie i z modlitwą, z ufnością w Bogu. Rozważ i ponownie przemyśl każdą dziedzinę i nie bądź ani zbyt pośpieszny czy pośpieszna, ani zbyt powolny, ani zbyt powolna. Zaufaj Bogu, że On pokaże ci, jak iść naprzód i z miłością współdziałać z twoją żoną, swoim mężem, swoimi bliskimi w danej sprawie, tak jak Bóg prowadzi. No to takie mądre rady, żeby zastanowić się, czy wszystko jest naprawdę potrzebne. Czy naprawdę to jest wszystko wartościowe, co robimy. W liście do Rzymian jest też wspaniała rada, 16 rozdział, werset 19. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim, dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. No, mamy być czyści wobec zła, już o tym mówiliśmy, ale też mądrzy w każdej dobrej sprawie. Powinniśmy nauczyć się mądrości w każdej dobrej sprawie, nawet w dobrych uczynkach. Nieraz na przykład mogło się zdarzyć, że pomagaliśmy komuś, także materialnie, kto w ogóle nie był tego godny. Słyszałem nieraz z ust niejednych wierzących, że kogoś wspierali, a potem się okazało, że ta osoba była jakimś naciągaczem, czy jakimś niewiarygodnym, czy podejrzanym. Czasami mogliśmy nawet zostać przez kogoś oszukani. Przyjmijmy taką zasadę, aby wspierać znane nam dobrze osoby, o których wiemy, jaką mają sytuację i znamy, albo polecane przez wiarygodnych braci i siostry, którzy mogą zaświadczyć, że ta osoba jest sprawdzona i jej warto pomagać. Bo inaczej można się nadziać na przysłowiową minę, na kogoś, kto potrafi oszukiwać i to bardzo sprytnie. Bo słuchajcie, zdjęcia to można sobie znaleźć w internecie, wygenerować za pomocą sztucznej inteligencji i wiele innych rzeczy. I są takie osoby, które tym się trudnią. I z tego żyją na Facebooku. Takimi różnymi rzeczami. I naciągają ludzi wierzących, którzy mają miękkie serce. Unikajmy też drugiej skrajności, żeby nie pomagać nikomu. Powinniśmy pomagać. Ale tym, których albo ktoś poleca, albo my znamy. Czasami dajemy się też zaangażować w coś, wciągnąć w coś, co tylko pozwala komuś zrealizować swoje cele, a my w ogóle się nie rozwijamy i dajemy się wykorzystywać. Ktoś nas włącza w swoje jakieś sprawy i on buduje swój wizerunek, korzysta z nas, a potem i tak nam nie pomoże. kiedy my będziemy w kłopocie. Tylko nas zaangażuje do swojego projektu, bo ma jakieś hobby, czy jakiś cel, a my mamy jakieś zdolności i może nas zaangażować, a potem i tak zostawi. I będziemy dla niego tyle znaczyć, co zeszłoroczny śnieg. Chyba, że znowu pojawi się jakieś zadanie, gdzie będzie mógł nas wykorzystać taki człowiek. Może też tak być jeszcze inna sytuacja, która wymaga mądrości. Prowadzimy na przykład z kimś dyskusję, ale one do niczego nie prowadzą, a z uwagi na niewiarę, obojętność czy zatwardziałość naszego rozmówcy czy rozmówczyni, my także tracimy ducha. Szkoda czasu na coś takiego. Czasami też czujemy się zmuszeni, by do jakiejś dyskusji w internecie wnieść swoje przysłowiowe 3 grosze. Niejednokrotnie powiemy czy napiszemy za dużo i potem tego żałujemy. A tu już ktoś zrobił sobie zrzut ekranu i ma na nas haka, że się zapędziliśmy w argumentacji i powiedzieliśmy coś niemądrego lub coś, co nie jest odpowiednie czy zrozumiałe dla danej grupy odbiorców. Niektórzy odbiorcy są tak fanatyczni, tak niewyrobieni, że lepiej się z nimi nie dzielić naprawdę poważnymi myślami teologicznymi czy biblijnymi, bo oni i tak do nich nie dorosną. I część chrześcijan niestety jest takimi fanatykami zaślepionymi, że nie nadają się w ogóle do żadnego dialogu. Naprawdę nie warto w to wchodzić. Szkoda czasu i nerwów. Świat się nie zadwali, jeżeli nie przyłączymy się do jakiejś dyskusji. Chwile samotności też pozwolą nam należycie ocenić celowość naszych działań i wskażą nam, że czasem lepiej jest robić mniej rzeczy, ale naprawdę dobrze, niż podejmować się mnóstwa spraw w bezowocny, powierzchowny sposób. Przekonamy się też, skąd wynikają nasze nawyki i które z nich oddalają nas od Boga, a może też i od bliźnich. Pojmiemy także, jakie dobre zwyczaje warto utrwalić w naszym życiu. Przykładowo, wcześniejsze kładzenie się spać, aby od rana skupiać się na szukaniu Boga przez modlitwę i lekturę Jego Słowa. Modlitwa w gronie rodzinnym, codzienne czytanie z dziećmi Biblii. Wiele można by jeszcze wymieniać dobrych zwyczajów, które warto przemyśleć w takich chwilach, kiedy jesteśmy sami. I jest to ważna nauka, szczególnie w naszych czasach. Każde kolejne pokolenie, drodzy, teraz od jakiegoś czasu, mniej więcej od 2000 roku, coraz mniej czyta. Po prostu nie lubią książek. I tu nie chodzi o to, żeby czytać dla samego czytania czy dla zabicia czasu, ale brakuje młodym ludziom coraz bardziej analitycznego myślenia i internet upośledził u wielu zdolność długotrwałej koncentracji. Dane w tym zakresie są alarmujące. Nasz brat, który prowadzi świetlicę dla dzieci, powiedział, że pytał dzieci, jakie piosenki najlepiej lubią. Jedna dziewczynka powiedziała, żadnych nie lubię, bo nie umiem żadnej wysłuchać do końca. Już mnie szybko odnudzi. To jest pokolenie TikToka, gdzie wszystko miga, wszystko szybko i wszystko nudzi. Musi się szybko dziać, błysk i tak dalej. To są poważne sprawy, drodzy. I to wykorzystują media, i to wykorzystują politycy, to wykorzystują zwodniczy kaznodzieje. Bo nie myśli się, nie umie się przeanalizować, rozważyć pewnych rzeczy. Nie daje sobie czasu na myślenie. Jest to także niezmiernie istotne w naszym kraju, gdzie jest wiele głupoty. Nasz kraj to jest wiele głupoty, powiedzmy sobie uczciwie, i jest to pijany kraj. Jest to pijany kraj. Wielu ludzi regularnie otępia swoje umysły chociażby piwem, gdzie jest krzyżowe uzależnienie. I chmiel, który działa tak usypiająco, tak uspokajająco, i alkohol. I po prostu duża liczba mężczyzn marnuje swoje życie, zamiast spędzać z synami ten czas, czy z żonami, siedzi w tych pubach i otumania się i głupoty plotą. I są coraz głupsi, bo wyżera im ten alkohol, trucizna, legalny narkotyk, umysły. Bo niestety nawet niewielka ilość, według najnowszych badań naukowych, niewielka ilość alkoholu już jest toksyczna, jest trucizną. I wcale nie przynosi takiego zysku państwu, bo taka prawda jest, że skutki spożycia alkoholu są fatalne. Masa wypadków na drogach. Rozbite rodziny. Wiele uzależnień, wiele przestępstw też jest pod wpływem alkoholu. Mój kolega powiedział mi, że niedawno w wesołej atmosferze zabetonowali niedaleko jego mieszkania pewnego człowieka. Zabili go i zabetonowali. A mówi, na co dzień mili, spokojni ludzie, wszystko przez alkohol. Tracą rozum. Także widzimy, jak niebezpieczny jest ten narkotyk. I głupota w ogóle jest, nie wiem jak w innych krajach, ale u nas jest bardzo zakorzeniona. O czym świadczy chociażby, jakich ludzi wybierają na władzę nasi rodacy. Takich, o których wiadomo, że są agentami obcych państw, którzy będą wybitnie szkodliwi dla Polski i zawsze byli szkodliwi dla Polski. To świadczy najlepiej, że ten naród mądrości ma naprawdę niewiele. I my jako chrześcijanie powinniśmy naprawdę zabiegać o mądrość. Nie gardzić ludźmi. Ja nie patrzę tutaj z góry na nikogo, bo wszyscy potrzebujemy mądrości. Kiedyś brat Spurgeon napisał, że ten werset, jeśli komuś z was brakuje mądrości, to nie powinno pisać jeśli w jego przypadku. On mówi, że na pewno mu brakuje mądrości. I zobaczmy do listu Jakuba, pierwszy rozdział od 5 do 8. List Jakuba, pierwszy rozdział od 5 do 8. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Także jest to bardzo ważne, żeby zabiegać o mądrość. Mądrość to nie polega na samym nagromadzeniu wiedzy. W mojej przychodni w Toruniu było dwóch lekarzy. Obydwaj mieli takie same wykształcenie, ale do jednego tłumy waliła, drugiego nikt nie chciał chodzić. Po prostu sama wiedza to nie wszystko. Mądrość to umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce. To właściwe podejmowanie decyzji w danej sytuacji. To właściwa ocena sytuacji. Bądźmy też w chwilach odosobnienia gotowi przemyśleć, czy nawet zweryfikować nasze przekonania doktrynalne. Czy aby na pewno mamy prawowierne przekonania? Czy tak wierzono w I wieku, czy tak wierzono w V wieku, czy tak wierzono w X wieku, czy raczej jest to nowinka z XIX wieku? Czy może mamy sekciarskie przekonania? Kiedy dojdziemy po nitce do kłębka, może ten pogląd pojawił się późno w chrześcijaństwie. Podam jeden przykład. Jest taka nauka o cielesnych chrześcijanach, że ona powstała w XIX wieku, że chrześcijanin jeden jest duchowy, a drugi jest cielesny i ten cielesny, jeżeli się kiedyś nawrócił, ale jest cudzołożnikiem, nawet zabójcą, to i tak będzie zbawiony, bo jest po prostu cielesny, ale łaska jest nad nim i nic nie może tej łaski mu odebrać. Duże problemy z tą nauką miał Mahatma Gandhi, przywódca hinduski. Bo niektórzy chrześcijanie przy nim popełniali pewne grzechy, żeby pokazać, że łaski nic nie udaremni. To jest, drodzy, igranie z grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. I dlatego Gandhi powiedział, kocham Jezusa, ale gardzę chrześcijanami, bo nie żyją tak jak on. I wyobraźcie sobie, że kiedy on umierał, życzy sobie mieć kazanie na górze przy sobie. Tak cenił kazanie na górze. Wysoko cenił tę naukę Pana Jezusa. Dlatego warto się upewnić, czy nauka, którą wyznajemy, jest obecna w Piśmie Świętym w wyraźny sposób i czy w historii Kościoła była uznawana za właściwą, czy raczej jest to nowinka. Gdzieś tam XIX wiek, może XVIII, jakieś pierwsze jaskółki były, ale jest to ludzka nauka. Jeśli nasze przekonania są zdrowe, upewnimy się z kolei, czy trwamy w wierze. W drugim liście do Koryntian, 13 rozdział, werset 5, przeczytam według Biblii Paulistów. Wypróbujcie samych siebie, czy trwacie w wierze. Rozeznajcie samych siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Chrystus jest w was, chyba że rzeczywiście odpadliście podczas próby. I pamiętajmy, drodzy, warto upewniać się, czy trwamy w wierze. Chciałbym tu pocieszyć tych chrześcijan, którzy obawiają się, że wiarę utracili. Czasami dopadają nas stany depresyjne. Dopada nas wypalenie psychiczne. Albo jakieś głębokie przygnębienie, czy coś takiego. Zadajmy sobie wtedy takie pytania. Oparcie o pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wersety od 1 do 8. Czy wierzę, że Chrystus umarł za mnie? Że jestem dzieckiem Bożym? Jeżeli wierzymy w podstawowe nauki, to nawet jeśli tego nie czujemy, nawet jeśli jest w nas jakaś burza hormonów, jakieś przytłoczenie, to my nadal jesteśmy w wierze. Nie odczuwamy może radości takiej, ale dalej jesteśmy w wierze. Także pamiętajmy o tym, że nie nastroje, ale to, czy naprawdę wierzymy Bogu, w Jego obietnice, pomimo nawet złego samopoczucia. Pamiętajmy też, dążenie do wypracowania u siebie dojrzałego myślenia to konieczność, a nie opcja. Dobrze wykorzystujmy chwilę osamotnienia, aby nie biec bezmyślnie przez życie i nie powielać ciągle tych samych błędów. Bez tego nie będzie wzrostu duchowego. Mamy w tym sprzymierzeńca, o którym już była dzisiaj mowa na nabożeństwie, Ducha Świętego, który wprowadzi nas we wszelką prawdę, jeśli będziemy o to prosić Ojca Niebiańskiego. I przeczytam na koniec Ewangelię Jana, 16 rozdział, 13 i 14 werset w przekładzie Biblia pierwszego Kościoła. Kiedy przyjdzie On, Duch Prawdy, On was wprowadzi w całą prawdę, bo nie będzie mówił od siebie, lecz co usłyszy, powie. Także rzeczy przyszłe wam ujawni. On mnie otoczy chwałą, bo ode mnie weźmie i wam objawi. Omówiliśmy dzisiaj, że bywają chwile samotności i że pomagają nam się zbliżyć do Boga, wyciszyć swój niespokojny umysł. Pozwalają też rozwinąć właściwy sposób myślenia, taki dojrzalszy. I jeśli po tym okresie osamotnienia widzimy, że prawda Boża jest dla nas bardziej zrozumiała, Chrystus jest w naszym życiu bardziej otoczony chwałą, my staliśmy się bardziej do Niego podobni, Pan Jezus staje się w naszym życiu większy, a nasze ja mniejsze, że Chrystus mieszka w naszych sercach, to znaczy, że cel odosobnienia został spełniony. Ja dzisiaj nie wyczerpałem tematu, będę chciał, jak Bóg da, jeszcze go kontynuować, bo są jeszcze inne cele, chwil samotności. Ale pamiętajmy, że wielu ludzi Bożych w historii było samotnych. Jeremiasz powiedział, siadam samotnie pod ciężarem Twojej ręki. Nie bywam w gronie wesołych. Eliasz, wydawało mu się, że jest sam. A jednak było 7 tysięcy ludzi podobnych do niego, którzy byli zwykłymi ludźmi, a jednak nie uczcili Baala. Nie czujmy się opuszczeni, bo Bóg nas nie opuści. Pan Jezus, tu czytaliśmy na początku, mówi, Ojciec jest ze mną. Nie dajmy sobie mówić, że Bóg nas opuścił, bo nie opuścił. Psalm 27, werset 10 mówi, choćby ojciec i matka mnie opuścili, Jahwe mnie przygarnie. Także pamiętajmy, że Bóg jest z nami, ale wykorzystajmy, jeżeli zdarzy się taki okres w naszym życiu, nawet krótki, te chwile samotności, żeby zbliżyć się do Boga. Ludzie też Boży, którzy są opisani w Biblii, gdybyśmy prześledzili ich życie, nie było ono takie łatwe. I byli często samotni, często w obliczu różnych doświadczeń i nie szło tak wszystko jak składka. Niedawno rozmawialiśmy z żoną pewną siostrą, która przyznała nam się, że wyznawała nieświadomie pewną łagodną formę Ewangelii sukcesu. Czasami jest coś takiego, że chrześcijanie myślą, że jako dzieci Boże to my będziemy tak mieli łatwo. Oj, nie zawsze tak jest. I wielu ludzi świętych w historii miało ciernistą drogę, ale droga do celu, do Chrystusa, do Boga. Także nie poddawajmy się, jeżeli zdarza się nam być samemu, pamiętajmy, nigdy nie jesteśmy sami. I ja wcale nie zachęcam do unikania dobrych relacji. Przyjaźń jest wielką wartością, braterstwo jest wielką wartością, ale jeśli Bóg tak zdarzy, że pozostawi nas jakiś czas samemu, wykorzystajmy ten czas dobrze, aby z tego wyszła chwała i żebyśmy byli jeszcze większym błogosławieństwem dla naszych bliskich, dla innych ludzi. Amen.